jest definicja w istocie bardzo subiektywna. Tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest wielkie, oczywiście poza tą taką skalą już gigantyczną, tak jak mówię pod tytułem, no właśnie, rozdzielenie wód Morza Czerwonego, czy plaga żab w Egipcie, poza tą taką skalą naprawdę gigantyczną, no bardzo trudno jest powiedzieć, czy na przykład jakieś uzdrowienie jest cudem, czy tylko jest jakimś takim bardzo szybkim uzdrowieniem. Że to jakby moment decyzji, co jest cudem, a co nie jest cudem, jeżeli nie mówimy o tych takich naprawdę największych cudach, jest, no, podlega jakoś tam bardzo naszej subiektywnej ocenie. To, co wykracza poza zdolności natury, to również podlega dosyć subiektywnej ocenie, bo ja mogę powiedzieć, ponieważ nie wiem, nie znam pewnych praw rządzących fizyką, że to, co się stało, wykracza poza zdolności natury. Ale przyjdzie ktoś, kto lepiej zna fizykę i powie, nie, to jest działanie jak najbardziej no zaskakujące, bo nie znasz tych praw, ale to jest naturalne działanie. To samo z niezwykłością, czy z tym, że coś się zdarza poza oczekiwaniem, czy ponad oczekiwaniem, czy wykracza poza oczekiwania obserwatora. To jest w istocie definicja bardzo subiektywna. I tak się też w tradycji nazywa definicją subiektywno-psychologiczną Augustyna. Ona nie bardzo nam pozwala odróżnić cuda prawdziwe od cudów nieprawdziwych. Do tego trzeba było poczekać aż do XIII wieku, i rzeczywiście aż do Tomasza Zakwinu. I tutaj nie dlatego, że Tomasz Zakwinu był dominikaninem i w ogóle, ale naprawdę, naprawdę tak jest, że te ścisłe rozróżnienia, które on wprowadził, dopiero pomogły nam uporządkować sprawę cudów. Zaraz to będziemy widzieć. Tomasz przede wszystkim dokonuje prostych, jasnych, ale bardzo pożytecznych rozróżnień. Po pierwsze, rozróżnienie na tak zwane mira albo mirabilia, to znaczyło dokładnie to samo po łacinie, i miracula. Mira albo mirabilia, proszę Państwa, to są wydarzenia niezwykłe. To jest coś takiego, co budzi nasze właśnie zdziwienie. To jest coś takiego, co no, możemy wziąć za cud, a wcale niekoniecznie cudem musi być. To są takie dziwadła, ale też w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to dziwadło nam się negatywnie kojarzy, ale to jest coś, co powoduje nasze zdziwienie. Natomiast wcale w sensie ścisłym nie musi być cudem. Natomiast jeżeli Tomasz mówi o cudzie w sensie ścisłym, powiada, musimy wtedy używać słowa miraculum. Zaraz dojdziemy do cudu w sensie ścisłym. I powiem, jeszcze jedno rozróżnienie wprowadźmy, tym razem na trzy. Cuda mogą się zdarzać jakby trojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj cudów to są cuda takie najbardziej, powiedziałbym, spektakularne. To są cuda supranatura. Czyli to są takie cuda, które przekraczają porządek natury. Natura w żaden sposób tego wydarzenia, które nazywamy cudem i należy do rodzaju supranaturam, natura na pewno nie może tego zrobić. Co jest takim cudem wedle Tomasza? Uwielbienie ciała. W jakim sensie, w jakim znaczeniu? No to jest to, co się dokonało po zmartwychwstaniu Chrystusa. Prawda? Że ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu przemieniło się tak, czego wcześniej była zapowiedź na górze przemienienia, przemieniło się tak, że Chrystus miał na przykład dar bilokacji, że mógł być w dwóch miejscach jednocześnie, albo że mógł przechodzić pomimo drzwi zamkniętych, że ciało zachowało wszystkie swoje właściwości fizyczne, a jednocześnie, czyli mógł na przykład jeść Pan Jezus, ale jednocześnie nie miało żadnych ograniczeń fizycznych. To jest cud supranaturalny. Tego w żaden naturalny sposób nie jesteśmy w stanie uzyskać. Podobnie wskrzeszenie zmarłego. To jest coś zupełnie innego niż zmartwychwstanie, ale to jest też cud supranatura. Do natury należy dawanie życia ciału, ale jeżeli on już raz umrze, to natura sama z siebie nie może tego życia powrócić. I to jest cud supranatura. Ale powiada Tomasz, najczęściej się zdarzają nie tego typu cuda. Wskrzeszeń mamy w Ewangelii niewiele opisanych, ale mamy bardzo dużo opisanych uzdrowień. I to jest drugi rodzaj cudów. To są tak zwane cuda preter naturam. Preter naturam, czyli na polsku byśmy to sobie przetłumaczyli z pominięciem natury albo no coś, co się dokonuje. No tak, bo najlepiej było powiedzieć z pominięciem natury. To są takie rzeczy, które mogą się zdarzyć w sposób naturalny, ale przez to, że Pan... Leczenie nie polega na tym, że lekarz dokonuje jakiejś takiej akcji zewnętrznej wobec natury. Nie. Leczenie polega na tym, że lekarz usuwa przeszkodę, która nie pozwala naturze samej doprowadzić się do takiego stanu, w jakim ona być powinna. Natura leczy samą siebie. Jakby moc lecząca leży w samej naturze. Rolą lekarza jest tylko usunięcie przeszkody, żeby natura mogła zadziałać lecząco na samą siebie. Stąd to określenie po pierwsze nie szkodzić. Po pierwsze nie szkodzić to po pierwsze nie tamować tego, usunąć przeszkodę i nie tamować tej siły leczącej natury. Takie było myślenie o medycynie w starożytności w średniowieczu. W związku z tym uzdrowienia wszelkiego typu dokonałyby się same mocą natury, gdyby nie to, że jakieś przeszkody nie pozwoliły naturze leczyć samej siebie. W związku z tym, jeżeli Chrystus uzdrawia teścią Piotra z gorączki na przykład, to znaczy, że dokonuje pewnego jakby zdjęcia niemożliwości, czy zdjęcia pewnej blokady, która musiała być w naturze, która sprawiała, że natura sama siebie nie mogła uleczyć, ale to było jak najbardziej możliwe. Można się wyleczyć z gorączki, prawda? To nie jest coś, co jest niemożliwe dla natury. No a jednocześnie jak Chrystus zadziałał, to teściowa została tak szybko uleczona z gorączki, że mogła im usługiwać natychmiast. W związku z czym to się dokonało no naprawdę widowiskowo, prawda? I rzeczywiście to się pojawiło bardzo, skutek pojawił się bardzo szybko. Dla starożytnych i średniowiecznych każda choroba, jeżeli dokonywało się jej leczenie, dokonywała się mocą samej natury. I w tym sensie cuda związane z uzdrowieniem nie były cudami przekraczającymi możliwość natury, czy przeciw naturze, ale to były cuda, które przyspieszały działanie sił leczących, które są w samej naturze. Zresztą we współczesnej medycynie część lekarzy jakby wyznaje dokładnie te same założenia, które były w medycynie starożytnej, średniowiecznej. No i oczywiście trzeci rodzaj cudów, cuda przeciw naturze, kontra natura. I to są cuda, w których najbardziej zdaniem Tomasza, najbardziej tak widowiskowo objawia się moc Boża. Tomasz tutaj podaje przykład taki, że no, cuda kontra naturam to są takie, gdzie Pan Bóg hamuje właśnie, nie tak jak w przypadku uzdrowienia, czyli cudów preter naturam, jakby uwalnia moc natury, tylko hamuje moc natury. Przykład jest jasny, pozbawienie ognia możliwości parzenia czy spalania, prawda? I to też znamy z Biblii, taką sytuację skąd. Gorejący krzak, tak? Albo jeszcze druga, którą akurat Tomasz podaje w tym tekście, dlatego o niej myślę. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym, dokładnie, prawda? Płonął ogień, a oni nie płonęli się, nie spalali, prawda? To mógł uczynić tylko Bóg, żeby pozbawić ogień możliwości spalania. Mało tego, wybiórczo pozbawić ten ogień możliwości spalania. Bo gdyby znalazł się w nim ktoś inny niż jeden z tych trzech młodzieńców, no to by spłonął ogniem zresztą. To jakby ten ogień nie miał właściwości spalającej tylko z tych trzech młodzieńców. I to rzeczywiście był cud kontra natura. Bo w naturze ognia leży parzenie, spalanie. To rzeczywiście był taki cud, który opierał się na powstrzymaniu działania natury. I święty Tomasz powiada, żebyśmy mogli w ogóle mówić kompetentnie o cudach i odróżniać cuda prawdziwe od cudów nieprawdziwych, no to na początku musimy pamiętać o tych rozróżnieniach, o rodzajach cudów, to po pierwsze, a po drugie o tym, że mamy do czynienia z cudami, które są tylko w naszych oczach cudami, a tak naprawdę gdybyśmy się im bliżej przyjrzeli, to nie są cudami, a cudami w sensie ścisłym. I te wszystkie cuda, które spotykamy w innych religiach, dla Tomasza będą należały do kategorii mira albo mirabilia, a nie do kategorii miracula. Czyli będą czymś subiektywnie cudownym, ale nie obiektywnie cudownym. No i teraz powstaje pytanie, no dobrze, ale co to jest to, co jest tak obiektywnie cudowne? Co jest tak naprawdę... Jak określić ten cud w sensie ścisłym? Nie coś, co się wydaje cudem, tylko coś, co jest na pewno cudem. I propozycja, jaką daje Tomasz, jest mniej więcej taka. Taką definicję cudu w sensie ścisłym Tomasz podaje i nad nią chciałbym się przez moment zatrzymać. Tomasz powiada tak. Cud jest po pierwsze dostrzegalnym zmysłowo zdarzeniem. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest bardzo, to jest pierwszy w ogóle warunek zdaniem Tomasza, ale też warunek bardzo ważny. Żeby cud mógł być uznany za cud, on musi mieć reprezentację fizyczną. On musi mieć reprezentację fizyczną taką, która pozwala percypować go za pomocą zmysłów zewnętrznych, czyli tych zmysłów fizycznych. Jeżeli, proszę Państwa, mówimy o czymś takim jak sen, nawet najbardziej nadprzyrodzony, to dla Tomasza on nie będzie cudem, bo tego się nie da zobaczyć oczami, w sensie zmysłów zewnętrznych. Jeżeli mamy jakieś takie poczucie, czasami mówimy właśnie jakąś intuicję, która nas chroni przed pójściem gdzieś albo nakazuje nam coś zrobić. Czasami mówimy, że to jest taka niezwykle silna intuicja. No miałem cudowne przeczucie, nie? Miałem cudowne przeczucie, żeby tam nie iść, albo żeby tam iść. Tomasz powie, nie, to tego za cud nie możemy uznać, bo to przeczucie musiałoby być zmaterializowane. Musiałoby mi się na ścianie pojawić napisane ręką napis, że stanie się to i to wtedy to byłby cud, ale jeżeli to była tylko moja wewnętrzna intuicja, to nie jest to cud. Cud musi mieć reprezentację fizyczną. I to jest pierwszy moment, którego, jak Państwo widzicie, w definicji Augustyna nie było, widzieliście Państwo, tego w definicji Augustyna nie było, a to sprawia, że cud staje się od razu czymś niezwykle konkretnym. To musi być fizyczne, obserwowalne, fizyczne zdarzenie. Po drugie, i to jest pochodził z definicji Augustyna, musi powodować zdziwienie u obserwatora. No, to musi jednak być coś takiego, cud musi być czymś takim, co nas poruszy, co nas wybije z normalnego rytmu postrzegania rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że główną funkcją cudu będzie budzenie wiary, czy potwierdzanie wiarygodności świadka. W związku z czym on musi powodować u tego, kto go widzi, takie poczucie, no, widzę coś niezwykłego. Trzecia cecha cudu to jest takie wydarzenie, które w świecie stworzonym może być dokonane wyłącznie przez transcendentnego Boga Stwórcę jako przyczynę główną. I to jest prawdopodobnie najważniejsza, tu się tam możemy kłócić o pierwszeństwo, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsza jednak cecha cudu wedle świętego Tomasza. Ona będzie bardzo mocno przez Tomasza wielokrotnie podkreślana. Tylko Bóg w sensie ścisłym czyni cuda. Tylko Bóg w sensie ścisłym jest tym, który może dokonać cudów. Ani anioł, ani demon, ani człowiek w sensie ścisłym nie dokonuje cudów. W sensie ścisłym, czyli jako przyczyna główna. Proszę Państwa, to jest rozróżnienie, które jest trudne i ja tak mniej więcej postaram się Państwu go przybliżyć, ale to nie będzie do końca dobre. Co znaczy przyczyna główna? Możemy zadać pytanie tak. Kto trzyma ten mikrofon? Ja odpowiem, ja trzymam ten mikrofon. Ale możecie Państwo zadać pytanie, co trzyma ten mikrofon? No i odpowiemy wtedy, że co trzyma ten mikrofon? Ręka, prawda? I teraz tak. Przyczyną główną tego, że mikrofon nie spada na ziemię, jestem ja. A przyczyną narzędną, czyli narzędziową tego, że mikrofon nie spada na ziemię, jest moja ręka. Widzicie Państwo, że różnica pomiędzy przyczyną główną a przyczyną narzędną no jest kolosalna, prawda? Gdyby nie było mnie, nie byłoby też ręki, prawda? Ale z drugiej strony, gdybym ja nie miał ręki jednej, drugiej, to też jako przyczyna główna nie byłbym w stanie trzymać mikrofonu, prawda? Nie ma takiej możliwości, żeby cudu dokonała sama ręka, tak? To jest to, o czym mówi Tomasz. Nie ma takiej możliwości, żeby cudu dokonała przyczyna narzędna. Człowiek, anioł, demon, ktokolwiek, jakikolwiek duch czysty. Nie ma możliwości, żeby sama ręka trzymała mikrofon. Ja muszę mikrofon trzymać. Musi być podmiot, który ten mikrofon trzyma. I to jest coś, co będzie odróżniało cud w chrześcijaństwie od pojęcia cudu we wszystkich innych religiach. I za chwilę o tym więcej. Ale to rozróżnienie jest bardzo ważne. Cudu może dokonać tylko Bóg, tak samo jak mikrofon może trzymać ktoś. Sama ręka tego mikrofonu trzymać nie może. Kolejny element definicji cudów, on się musi dokonać poza prawami rządzącymi całym światem stworzonym. I to jest, proszę Państwa, ważne, naturalnym i nadnaturalnym. Tomasz rozróżnia dwa porządki. Porządek natury i porządek nadnatury. Czyli porządek ten, który mamy na Ziemi, fizyczny, materialny i porządek nadprzyrodzony, czyli ten, któremu podlegają aniołowie na przykład. Jeżeli się dokonuje cud, to on musi się dokonać nie tylko ponad tym porządkiem fizycznym, materialnym, który znamy na Ziemi, ale on się musi dokonać również ponad porządkiem nadprzyrodzonym. Czyli wydarzenie cudowne to jest takie wydarzenie, którego nawet anioł nie może sprawić. To jest takie wydarzenie, którego nawet właśnie anioł czy demon nie może sprawić. Ono musi przekraczać wszelki możliwy porządek. I w tym sensie widzicie Państwo tę różnicę. Musimy mieć transcendentnego Boga, żeby był cud dla Tomasza. Dlatego zacząłem od tego, że mówiłem Państwu, że Grecy mieli pojęcie bogów mocnych, mieli pojęcie bogów potężnych, ale nie mieli pojęcia bogów transcendentnych. Ci bogowie greccy byli częścią świata. W związku z czym dla Tomasza, jeżeli nie ma tego rozdzielenia pomiędzy Bogiem a światem, w ogóle nie można mówić o cudzie. Cud musi być wydarzeniem przekraczającym oba porządki, przyrodzony i nawet nadprzyrodzony, a jako takie wydarzenie może być tylko dokonane przez kogoś, kto przekracza oba porządki. Ale z zachowaniem możliwości uczestnictwa w jego dokonaniu stworzeń rozumnych jako przyczyn narzędnych, nie nadrzędnych, tylko narzędnych, od słowa narzędzie, czyli właśnie tej ręki. To znaczy, że Pan Bóg, ja nie mógłbym trzymać tego mikrofonu bez ręki, ale Pan Bóg mógłby dokonać cudu, nie posługując się Piotrem Apostołem albo Archaniołem Rafałem, jak w Księdze Tobiasza, ale może też dokonać cudu, posługując się tymi konkretnymi osobami jako przyczynami narzędnymi. Pan Bóg mógłby sprawić, że mikrofon by stał na statywie, ale mógłby go też trzymać za pomocą czyjejś ręki. Tak? I to jest moment, kiedy Pan Bóg dopuszcza do czynienia cudów inne osoby, tak? Osoby albo anielskie, albo ludzkie, no ale dopuszcza je jako te przyczyny narzędne. One nie własną mocą trzymają te mikrofony, tak? Ręka sama z siebie mikrofonu nie może trzymać. I to jest definicja, która wydaje się rzeczywiście pozwala odróżnić i mówić o cudach, odróżniając cuda chrześcijańskie od cudów niechrześcijańskich, w takim znaczeniu w religiach niechrześcijańskich. Cud w sensie ścisłym spełnia te wszystkie wymagania. Teraz zastanówmy się, widząc tę definicję, jakby wyglądało takie wydarzenie cudowne, niezwykłe, wzbudzające zdziwienie, które nie jest cudem. Czy ono mogłoby się, jak ono mogłoby się dokonać? Taki cud poza chrześcijaństwem. Pierwsza zasadnicza sprawa. Cud nie dokonuje się bez celu. Cud prawdziwy nie dokonuje się bez celu. Ono tego nie ma w tej definicji, bo ona nie ujmuje od strony, tak jak mówiłem, apologetycznej tematyki cudów. Natomiast cud jest elementem objawienia Bożego. Dokonuje się po to, żeby budzić wiarę albo żeby tę wiarę wzmacniać. Prawda? Jeżeli nie ma tego typu oddziaływania cudu, to nie możemy mówić o cudzie w sensie ścisłym. Druga rzecz, bardzo, bardzo istotna. Cud jest dokonywany przez samego Pana Boga, a to znaczy, że jest jakby, powiedzielibyśmy, niemanipulowalny. Czyli wszelkie praktyki magiczne, wszelkie zabiegi magiczne, to wszystko jakby nie spełnia definicji cudu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj no, wydaje się, że procedura jest taka, że jeżeli my dokonamy pewnych działań, to cud się zdarzy. Tak? Trzeba zmieszać jakieś zioła, wypowiedzieć pewne słowa i zdarzy się to i to. Nie może być takiej sytuacji w przypadku cudu w sensie ścisłym, dlatego że cudu dokonuje sam Pan Bóg, a Pan Bóg nie podlega żadnemu przyczynowaniu z zewnątrz. Tak? Co chce, to robi, czego nie chce, to nie robi. To nie jest tak, że wypowiemy jakieś zaklęcia i to się dokona, co chcemy, żeby się dokonało mocą Bożą. Ale najbardziej interesujące w przypadku cudów tych takich pozachrześcijańskich, no jest ta kwestia stworzeń rozumnych, które działają jako przyczyny narzędne. Czy cuda pozachrześcijańskie są dokonywane przez, no wiadomo, nie anioły, jeżeli mówimy już o konkretnej specyfikacji tych duchów, ale załóżmy przez demony. Czy jest taka możliwość? Gdybyśmy mieli sklasyfikować te wszystkie mirabilia, wydarzenia niezwykłe, które się dzieją poza chrześcijaństwem, do jakiej kategorii one mogą należeć, to moglibyśmy powiedzieć tak. Albo są to wydarzenia, po pierwsze, które uchodzą za cuda ze względu na złudzenie. Prawda? Czyli komuś się wydaje, że coś się wydarza cudownego, a tak naprawdę to jest żadna cudowność. Z różnych powodów się mu może tak wydawać. Albo podlega sugestii zbiorowej, albo podlega mocnej sugestii indywidualnej i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie to wszystko, co wydaje mu się cudem, jest jedynie wytworem jego fantazji, jego myśli. Ale to nie jest cud. I to jest pierwsza kategoria. Druga kategoria, to co się dzieje i wydaje się cudowne, co należy do tej kategorii mirabilia, nie mirakula, rzeczywiście się dzieje. Rzeczywiście się dokonuje. To nie jest złudzenie. To nie jest jakiś tam epifenomen, który można rozwiać. Nie, to się rzeczywiście dokonuje, ale przyczyna jest po stronie człowieka. Tylko jest to przyczyna zwykle mentalna, której działania nie potrafimy dobrze opisać. No i proszę Państwa, my doskonale wiemy, że oddziaływanie umysłu na ciało na przykład no jest potężne. Takie zjawiska tego typu z zupełnie codziennego życia możemy podać. No jakie to są, proszę Państwa, na przykład? Co by to było? Kiedy możemy zobaczyć, że naprawdę oddziaływanie umysłu na ciało potrafi być ogromne, chociaż nie potrafimy dokładnie tej natury opisać. Konkretne wydarzenia. Tak, w hipnozie, tak? Takiej, to Kaszpirowski kiedyś takie podobno przeprowadzał. Mhm. No, nie wiem, czy to są prawdziwe te operacje, ale ja bym taki przykład, który nawet medycyna konwencjonalna uznaje jak najbardziej. No to jest, proszę Państwa, co? No placebo, chociażby, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że to jest dokładnie ten moment, że my naprawdę potrafimy się leczyć, będąc przekonani, że łykamy leki, których nie łykamy. Tak? Efekt placebo, który jest potwierdzony, zdarza się, jest jak najbardziej efektem, kiedy w jakiś dziwny sposób, nie wiadomo w jaki, umysł oddziałuje lecząco na ciało, pomimo że nie zostały dostarczone żadne leki, tak na prawdziwe leki. Jest jeszcze inna rzecz. Umysł czasami potrafi widzieć coś, czego nie ma. Tego doświadczają bardzo mocno i powiedziałbym, umysł jest w stanie odczuwać ból, który wydaje się być bólem fizycznym. Tego doświadczają bardzo często osoby, które z jakiegoś powodu przeszły amputację kończyn, prawda? To są tak zwane bóle fantomowe, które się pojawiają po operacji. Bardzo dotkliwe bóle, które polegają na tym, że no, pomimo że kończyna jest odcięta, załóżmy na wysokości stawu kolanowego, nie ma pacjent kończyny od kolana w dół, to czuje ból w stopie. Bardzo intensywny ból w stopie. No skąd? No nie ma takiej możliwości, tej nogi już nie ma, a ten ból jest bardzo realny. Bóle fantomowe to jest kolejny dowód na to, że umysł potrafi niezwykle oddziaływać na ciało, że to, co czujemy jako ból, fizyczny ból, czasami potrafi być wyłącznie w głowie. To być może jest tak, proszę Państwa, że uzdrowienie działa troszkę na tej samej zasadzie, że uzdrowienie czasami nie jest usunięciem realnego bólu, tylko usunięciem bólu z naszej głowy. Tak? Czyli nie ma reprezentacji fizycznej tego, co się dzieje, jest tylko jakaś taka dziwna autosugestia, tak byśmy to nazwali. No ale to jest druga kategoria cudów, takich nieprawdziwych, czyli tych mirabilia, które się mogą zdarzać. No i jest jeszcze trzecia kategoria, najbardziej mrożąca krew w żyłach, proszę Państwa, to są działania demonów wszelkiego typu. I to ja trochę mówię tak ze śmiechem, ale to wcale nie jest śmieszna historia. Bo tak też się może zdarzyć, że różne wydarzenia w naszym życiu czy w naszym świecie mogą być powodowane przez demony, czyli przez złe anioły, czyli przez takie postaci, które nie mają reprezentacji fizycznej, są czystymi inteligencjami, ale w jakiś sposób potrafią oddziaływać na to, co jest na zewnątrz. Nie są to prawdziwe cuda, bo nie są dokonywane przez Pana Boga, a jednak mogą być czymś konkretnym. Ja pamiętam, nie wiem, czy Państwo znacie, on tutaj z Poznania pochodzi, ale często nie bywa. Ojciec Dariusz Godawa, który jest misjonarzem, nasz dominikanin, który jest misjonarzem w Kamerunie. Ja pamiętam, że jak go kiedyś pytałem o to, czego się jako pierwszego nauczył w Kamerunie, to on mówi, że pierwszej rzeczy, której się nauczył w Kamerunie, to była świadomość, że naprawdę istnieją rzeczy widzialne i niewidzialne. Że wcześniej wyznawał to w kredo, oczywiście w niedzielę, ale jak pojechał do Kamerunu, to zobaczył, że naprawdę istnieją rzeczy widzialne i niewidzialne, nieomal namacalnie. I mówi, no bo jak to inaczej wytłumaczyć, że leje po prostu jak z cebra. Pora deszczowa. Deszcz taki, że się nie da wyjść na zewnątrz, żeby kompletnie nie być mokrym. Przychodzi szaman i mówi, to ja tutaj księdzu tak zrobię, że będzie można przeodprawić. No i leje wszędzie dookoła, tylko nad kaplicą nie leje. No tak. Druga sytuacja była taka, kiedy mówił, że wieźli znaleźli na drodze potrąconą osobę z połamanymi nogami, z otwartymi złamaniami. No potwornie, jakiś potworny wypadek, ktoś uciekł z tych bezdroży, zostawił potrąconą osobę. No i do szpitala było bardzo daleko, bali się, że ta osoba po prostu nie przeżyje transportu, no więc wpadli na pomysł, żeby ją zostawić u znachorki, felczerki, szamanki w najbliższej wiosce i po prostu sprowadzić pomoc, która przyjedzie do niej, jakąś konkretną, a przynajmniej transport, który będzie transportem bezpiecznym. No i rzeczywiście zostawili tę osobę w w chacie, szamanki, felczarki, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. Cały dowcip polegał na tym, że jak wrócili z karetką, to złamania były złożone. Śladu nie było po tym, co było wcześniej. No bo no już tak cudownej mocy leczącej natury to naprawdę by się nikt nie spodziewał. To już jednak, to już co innego jest ból głowy, co innego jest otwarte złamanie. Takie rzeczy się zdarzają. Jak odpowiedzieć, czy to są cuda, czy to nie są cuda, czy to są cuda w sensie ścisłym, czy jedynie rzeczy zadziwiające. Tomasz powiedział, no nie, nie są to cuda w sensie ścisłym, z tego względu, że nie mamy tutaj pewności co do tego, że one się dokonały za interwencją Bożą. Czy w takim razie, jeżeli dokonały się za interwencją duchów czystych, ale demonicznych, czy mogą być uznane za cuda? No nie, w sensie ścisłym nie, w sensie szerokim tak, bo są czymś zadziwiającym. Duchy czyste mają to do siebie, że potrafią działać znacznie sprawniej niż my działamy. Potrafią oddziaływać na materię w taki sposób, że materia potrafi zachowywać się no, skuteczniej niż my jesteśmy w stanie przyczynować jej zachowanie w momencie, kiedy na nią oddziałujemy. I w taki sposób duchy czyste mogą wywoływać skutki, które wyglądają jak cuda, ale one nie są cudami w tym znaczeniu, że nie są wywołane przez Boga. I dlatego, jak Państwu na początku pokazywałem, w tej kwestii szóstej, w której Tomasz rozważa cuda, cała ogromna część poświęcona jest aniołom i demonom. Proszę zwrócić uwagę, to są te z wyłączeniem dziewiątego, to są te artykuły od trzeciego do końca. Czy stworzenia duchowe mogą czynić cuda swą naturalną mocą? No i tu oczywiście odpowiedź będzie nie. Nie mogą, tak samo jak ręka sama nie może trzymać mikrofonu. Czy aniołowie i ludzie mogą czynić cuda dzięki jakiemuś darowi łaski? Mogą. Jakiemu darowi łaski? Dzięki charyzmatowi, tak? Czyli takiemu darowi łaski, który nie jest przeznaczony dla samego użytkującego, mówiąc brzydko, ten dar łaski, ale dla tego, kto z niego korzysta, tak? Dla wspólnoty na przykład. Takim charyzmatem jest, nie wiem, dar mówienia językami, rozumienia języków, rozumienia proroctw, ale też dar leczenia na przykład. Z tym, że to jest specjalny dar, łaski. Pytanie, czy anioły i demony z natury posiadają ciała? No i jak Państwu czytałem to na samym początku naszego spotkania, to trudno było powiedzieć, po co to pytanie w ogóle w kwestii o cudach? Prawda? Po co to pytanie, co to ma wspólnego z cudami? Czy anioły i demony z natury posiadają ciała? No stąd się właśnie to pytanie wzięło. Jeżeli one potrafią oddziaływać na rzeczywistość materialną, prawda? No to jak na nią oddziałują, jeżeli są czystymi duchami? No muszą mieć jakieś ciała. No jak inaczej? Skutek musi mieć podobieństwo do przyczyny. Jeżeli skutek jest materialny, to przyczyna w jakimś sensie musi być materialna. Starożytni wychodzili z tego założenia. No więc czy anioły i demony posiadają ciała? Odpowiedź będzie oczywiście nie, ale co ciekawe, mogą się zjawiać w postaci cielesnej, proszę Państwa. To jest bardzo sprawa interesujące, jeżeli chodzi o cuda w innych religiach. Demony mogą się zjawiać w postaci cielesnej w takim sensie, że i anioły też. Na dwa sposoby w zasadzie. Pierwszy to jest przez zagęszczenie powietrza. Czyli takie zagęszczenie, cały czas mówię o angelologii średniowiecznej, czyli takie zagęszczenie tego, co mamy w powietrzu, że rzeczywiście ułoży się z tego obraz jakiejś postaci. W taki sposób anioł czy demon może się zjawić. Ale mogą się pojawiać w ciele jeszcze inaczej. I o tym mówi następny artykuł. Mogą przyjmować ciało. Ale to jest ważne, żebyśmy nie pomylili tego przyjmowania ciała z wcieleniem, albo nie daj Boże z takim związkiem, jaki ma nasza dusza z ciałem. Nasza dusza ma z ciałem związek ścisły, to znaczy jest to nierozdzielne. Jedynie śmierć może rozdzielić naszą duszę od ciała, a i wtedy, nawet jeżeli to się stanie, to nie mamy do czynienia z pełnym człowiekiem, tak? Dlatego oczekujemy zmartwychwstania ciała. pełny człowiek jest dopiero wtedy, jak jest dusza i ciało. Natomiast w przypadku demonów czy aniołów, które by przybierały ciało, jest możliwa taka sytuacja, że posługują się jakimś ciałem, ale nie w sensie takim, jak dusza ożywia ciało ludzkie. Jeżeli chcecie sobie to Państwo wyobrazić ze świadomością różnicy i analogii, to musicie Państwo pomyśleć sobie, że to trochę działa na takiej zasadzie, jak jakbyście Państwo, jak się wkłada ubranie. Tak, że ubranie jest czymś, co porusza się w momencie, kiedy ja się poruszam. Zmienia miejsce w momencie, kiedy ja zmieniam miejsce. No ale to nie jest żaden organiczny związek między mną a ubraniem. Tak? Albo proszę sobie wyobrazić, nie wiem, pacynkę, czy taką lalkę poruszaną, dlatego że ja włożę rękę do niej, no i będę nią machał. W tym sensie anioły mogą przyjmować, czy demony mogą przyjmować ciała, wcześniej jakoś uformowane, ale one nigdy z nimi nie będą w sposób istotny złączone i zjednoczone. I w tym sensie, powiada Tomasz, tak, możliwe są wydarzenia niezwykłe, te mirabilia, które polegają na tym, że ktoś widzi jakieś postacie, a te postacie oddziałują na rzeczywistość fizyczną. Ale to wszystko jest, mówiąc delikatnie, grubymi nićmi szyte. Znaczy to są zarówno rzeczy realne, jak i niecudowne. Znaczy to naprawdę się tak dzieje, jak ktoś widzi, ale to jest jednocześnie coś nieprawdziwego. No i ostatnie pytanie z tego gatunku. Czy jakieś cielesne i postrzegalne zmysłowo rzeczy, czyny lub słowa zmuszają demony do dokonywania cudów, które wydają się dziać za sprawą praktyk magicznych? I tu odpowiedź, i to dotyczy wszystkich religii szamańskich na przykład, jeżeli szamanistycznych, jakbyśmy powiedzieli, o których Państwo pewnie mnóstwo słyszeliście przy różnych okazjach, prawda? Czyli wszelkiego typu zaklinania, laleczki łudu, no cokolwiek sobie pomyślimy, tak? To są tego typu praktyki. Tomasz się zastanawia, czy to tak jest rzeczywiście, że jak ktoś nakłuwa tę laleczkę łudu, czy wypowiada jakieś zaklęcie, to demon jest posłuszny jego słowu. To odpowiedź jest oczywiście odwrotna. Znaczy mówi, nie, to jest złudzenie. To nie jest tak, że demon jest posłuszny słowom tego, który wypowiada. Tylko to, że ktoś wypowiada takie słowa i się posługuje takimi rzeczami, to jest wyraz posłuszeństwa demonowi. I oczywiście on za to posłuszeństwo swoją odpłatę dostanie. Stanie się to, co ma się stać. Tak? Bardzo często te czary, tak sobie to powiedzmy, pozorny skutek odnoszą. Natomiast w istocie sprawiają zniewolenie tego, który ich dokonuje. Nie niewolą demona, tak, tylko sprawiają, że demon niewoli człowieka. I to oczywiście, proszę Państwa, jest jakby, nie chcę powiedzieć empirycznie potwierdzone, no ale trochę jest. Jeżeli spytalibyście Państwo naszych ojców, którzy pracują w ośrodkach informacji o sektach i nowych ruchach religijnych, to usłyszycie, że bardzo dużo momentów zniewoleń wszelkiego typu, czy niepokojów, które zaczynają się w czyimś życiu, zaczynają się w ten sposób, że ktoś w taki czy inny sposób zaczyna się zajmować czarami, no, czy wywoływaniem duchów, no różnymi wariantami tego samego działania, czyli działania takiego, które ma na celu oddziaływania, które ma na celu wpływanie na demony. Że tak naprawdę wydaje się, że to my jesteśmy w stanie nimi zawiadywać, a efekt jest taki, że to one zawiadują nami, nie? Dokładnie przeciwnie. Te wszystkie wydarzenia, jakkolwiek realne, nie są cudowne w sensie ścisłym. I to jest istota chrześcijańskiego rozróżnienia pomiędzy cudem a niecudem. Co jest kluczem, czy to Pan Bóg dokonuje, czy nie Pan Bóg tego dokonuje? To jest kluczowe pytanie. Czy Pan Bóg jest przyczyną główną, czy nie Pan Bóg jest przyczyną główną? Nie jest ważne, czy mikrofon trzymam prawą ręką, lewą ręką, czy go wstawiłem do stojaka. Ważne jest, czy ja go trzymam, czy ja go wstawiłem do stojaka. Tak, to jest istota cudu. Jeżeli nie ja to zrobiłem, no to w tym momencie, czyli jeżeli nie Pan Bóg dokonuje cudów jako przyczyna główna, niezależnie od tego, jaka byłaby przyczyna narzędna, to nie możemy mówić o cudzie. chociażby to coś, co się wydarza, wyglądało na bardzo podobne do cudu. Czy symulowało cud, budziło nasze gigantyczne zdziwienie. Tak. Było czymś przekraczającym porządek natury, tej stworzonej, tutaj przyrodzonej. I to jest rzeczywiście istota rozróżnienia, to jest rzeczywiście istota rozróżnienia chrześcijańskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to wcale nie oznacza, że my mamy być sceptykami wokół tego, co się wokół nas dzieje. Znaczy takimi sceptykami, powiedziałbym, no takimi prostackimi sceptykami. Znaczy takimi, że jak ktoś nam mówi, że mu, nie wiem, no że właśnie, że mu czary zaszkodziły, to my nie wierzymy, no bo coś takiego jak czary jest nieprawdziwe. No nie, w jakimś sensie to ma oddziaływanie, tak? W jakimś sensie to rzeczywiście wpływa na ludzi, ale to nie znaczy, że to jest wydarzenie cudowne. To na tej samej podstawie, proszę Państwa, my tak mocno się w chrześcijaństwie sprzeciwiamy, bardzo mocno, wszelkiego typu leczeniom czy terapiom wykorzystującym niedookreślone siły. Tak? Takim terapiom, które powodują, że człowiek się czuje lepiej fizycznie, ale nie wiemy, co się z nim dzieje w całości, bo nie wiemy, jakiej siły używamy, czy ktoś użył, żeby człowiekowi pomóc. Niby wydarzył się cud, bo nastąpiła remisja jakiejś choroby, ale my tak naprawdę nie wiemy, jaką siłą, w jaki sposób i co za to trzeba będzie, jakie będą tego dalsze konsekwencje, prawda? Więc to jest jakby istota rozróżnienia pomiędzy cudem i niecudem i tym, co się dzieje w chrześcijaństwie, a tym, co się dzieje poza chrześcijaństwem. Ja muszę powiedzieć, że ja się trochę niechrześcijańskich cudów naoglądałem, troszkę, w Indiach. Cudów w takim sensie, to się, no to ma swoją nazwę, mniejsza o to, w każdym razie takich cudów, gdzie ktoś chodzi po rozżarzonych węglach, albo ktoś zgaduje myśli, albo no, ktoś potrafi bardzo długo być pod wodą, tak, zanurzony gdzieś w Bali. No, takich rzeczy, muszę powiedzieć, troszkę widziałem i to rzeczywiście robi wrażenie. To jest zadziwiające. Nie? To jest coś, co rzeczywiście no, budzi takie, no, taki sprzeciw rozumu naturalnego. Nie? Ale to wcale nie znaczy, że to są cuda w sensie ścisłym. No, aczkolwiek to są na pewno mirabilia. To są na pewno rzeczy, które zadziwiają.